wstępie do dzisiejszej liturgii, mówiąc troszkę o tym, kim był święty Marek. Rzeczywiście wiemy o tym, że był synem kobiety Marii, u której w Jerozolimie zatrzymywali się apostołowie, więc wiele razy był świadkiem nauczania Jezusa, przysłuchiwał się pewnie jako młodzieniec temu, co Jezus mówił do apostołów, tego, co działo się wokół Jezusa. Był obserwatorem różnych spotkań, które się działy, ludzi, którzy przychodzili do Jezusa. A później stał się uczniem świętego Piotra i ta Ewangelia Marka, ona jest takim przekazem najbardziej pierwotnym, najbliższym katechezy świętego Piotra. A więc właściwie to jest Ewangelia, która nas wprowadza w to pierwsze głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, katechezy apostolskiej. To Piotr po zesłaniu Ducha Świętego pierwszy zaczyna przemawiać, zaczyna głosić jako głowa Kościoła wiarę w Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i wzywa do nawrócenia. I dlatego dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia w liturgii słowa najpierw pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Święty Piotr najpierw dzisiaj mówi nam o pokorze. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Trwamy w przygotowaniu do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Dzisiaj święty Ludwik będzie tłumaczył też istotę tego nabożeństwa. W skrócie mówimy o zawierzeniu się Maryi, ale mamy tą świadomość, że ta, która w doskonały sposób, najdoskonalszy z ludzi była pokorna, była niewolnicą pańską, która całkowicie oddała się woli Bożej, ona niczego i nikogo nie zatrzymuje dla siebie, nikogo nie zatrzymuje na sobie. To jest piękne też w ikonografii. Nasza ikona Matki Bożej Iwierskiej jest ikoną w typie Chodegetry, czyli Matki Bożej, która pokazuje drogę. Chodos po grecku to jest droga. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Maria swoją dłonią pokazuje na Jezusa, pokazuje, że to Jezus jest Zbawicielem. Kiedy przychodzimy do Maryi z naszymi troskami, sprawami, ona nigdy nie zatrzymuje na sobie, ale zawsze wskazuje na Jezusa, mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, idźcie do Niego. On jest prawdziwym Zbawicielem, On jest ratunkiem, On jest chlebem żywym. W Nim znajdziecie ukojenie. On jest tym, który jest w stanie zaspokoić i nakarmić wszystkie wasze głody. Więc pokora jest nam potrzebna. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pokuszcie więc się pod mocną ręką Boga. Pycha człowieka jest wielką przeszkodą w tym, żeby doświadczyć Bożego działania w swoim życiu. I to jest najtrudniejszy demon, którego, jak ojcowie pustyni mówią, trzeba pokonać na drodze wiary. Właściwie nie da się go pokonać mocą własnych wysiłków. Trzeba prosić Boga o dar pokory i Pan Bóg też tą pokorę jakby ćwiczy w nas przez różne doświadczenia, które nas spotykają, w których możemy właśnie wchodzić w uniżenie serca, właśnie walczyć z szemraniem w swoim sercu. Drugie wskazanie od świętego Piotra, które dzisiaj słyszymy, to bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Czas Kościoła to czas czuwania, czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Jesteśmy tymi, którzy mamy świadomość, że żyjemy w pewnym doświadczeniu już tak i jeszcze nie. Z jednej strony już możemy doświadczać owoców Paschy Jezusa w Kościele, w liturgii, a z drugiej strony czujemy, że jeszcze jesteśmy w drodze, jeszcze jesteśmy na pustyni, jeszcze nasze życie nie jest, jeszcze w naszym życiu nie w pełni objawiła się Boża chwała. I mamy świadomość, że najważniejszą rzeczą, którą mamy się zajmować w czasie naszego ziemskiego życia, to zmierzanie ku tej chwale, przygotowywanie się do Królestwa Bożego. Jesteśmy ludem wędrującym, taka jest wizja Kościoła, lud w drodze, który już w tej drodze doświadcza mocy Boga, ale jednocześnie ma świadomość, że musi wędrować dalej, że jeszcze nie jest wypełniony, nie jest spełniony. Jeszcze są niedoskonałości w nas. Ale w tą drogę jest wpisana też walka. Wielu dzisiaj chciałoby pominąć mówienie, kiedy się mówi o walce duchowej, o działaniu złego ducha, to wielu dzisiaj będzie to racjonalizowało, będzie mówiło, no nie przesadzajcie, wszędzie nie mamy widzieć złego ducha. Oczywiście, że są takie dwie skrajności. Z jednej strony pomija się działanie złego ducha, albo niektórzy zaprzeczają jego działaniu, albo mówią, że to są wyjątkowe jakieś przypadki. Zawsze, kiedy zaczynamy żyć Ewangelią, nie sposób, żeby nie przyszedł przeciwnik, który nas będzie kusił. I oczywiście największym jego zwycięstwem w naszym życiu jest grzech. Tego powinniśmy się wystrzegać. Ale mamy mieć świadomość, że diabeł będzie robił wszystko, żeby nas odwieść z tej drogi do Boga, drogi wiary. Święty Piotr mówi dzisiaj nam: przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. A więc musimy mieć świadomość tego, że diabeł krąży, że próbuje nas pożreć, że będzie próbował w naszym życiu ciągle znaleźć jakiś wytrych, jakąś przestrzeń dostępu do naszego serca. Stąd podejmowanie walki duchowej, też walki na poziomie myśli, logismoi, to czego uczą nas ojcowie, to jest to czuwanie. Dlatego nasz umysł, nasze serce ma zajmować się modlitwą nieustanną, po to, żebyśmy nie i pamięcią nieustanną o Bogu, żebyśmy byli zanurzeni w Bogu nieustannie, bo kiedy człowiek straci tę zdolność czuwania, ojcowie to nazywali nepsis, czyli taką uważność, wtedy przychodzi kusiciel. Diabeł krąży, przygląda się, patrzy, którędy może podejść. Tak jak złodziej, który obserwuje miejsce, gdzie chce wejść, wiele dni patrzy, kiedy, jak się zachowują właściciele, kiedy są w domu, kiedy ich nie ma, gdzie jest najsłabszy punkt, żeby się włamać. To jest taktyka złego ducha. On jest jak włamywacz, który próbuje włamać się do naszego serca. A my też mamy poznawać nasze serce, mamy widzieć, gdzie są słabe miejsca. Mamy mieć świadomość, że musimy czuwać, być gotowymi. I dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus tuż przed swoim wniebowstąpieniem posyła apostołów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelia jest przeznaczona dla każdego. Kościół ma, dlatego nazywamy Kościół katolickim, powszechnym, uniwersalnym, ponieważ jest posłany do całego świata. Nikt nie jest wyłączony z misji zbawczej Kościoła, z głoszenia Ewangelii. Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Jezus umarł za każdego na krzyżu. I dlatego jesteśmy powołani, żeby głosić Ewangelię, żeby iść na cały świat, jak apostołowie, w mocy Ducha, aby dawać świadectwo Jezusie Chrystusie. Bo tylko Jezus Chrystus jest w stanie pomóc temu światu, jest jedynym Zbawicielem rodzaju ludzkiego. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobaczcie, to człowiek sam dokonuje wyboru. Dobra nowina jest propozycją, jest obietnicą, jest pewnego rodzaju zachętą, tak jak anioł przychodzi do Maryi i zwiastuje jej, ale czeka na odpowiedź Maryi, szanuje wolność człowieka, tak samo jest z głoszeniem Ewangelii. Kościół nie ma nikogo zmuszać do przyjęcia orędzia zbawczego Jezusa Chrystusa, nie ma stosować żadnych technik, jakichś manipulacji, nie ma być Ewangelia głoszona jak reklamy w telewizji, żeby kogoś na siłę przekonać. Ma być głoszona w prostocie. Zobaczcie, Bóg wybrał biedaczków, prostaczków na apostołów po to, żeby przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego tym, którzy otworzą swoje serce na Słowo, dawać życie. I to jest misja Kościoła. Się ma nieustannie głosić. Nieustannie ma być głoszona dobra nowina w Kościele. To jest pierwsze zadanie pasterzy Kościoła, żeby głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę. Bo Słowo nas ma prowadzić dopiero do wiary, a wiara daje zdolność do tego, żeby wchodzić w misterium, czyli w liturgię, w sakramenty. Dlatego każdy sakrament jest ściśle związany z głoszeniem dobrej nowiny. Każde udzielanie sakramentu ma w swojej strukturze proklamację Bożego Słowa. Słowo Boże ma najpierw wzbudzić w nas wiary. Kto uwierzy? Najpierw uwierzyć. Dlatego katechumeni mieli katechezy, byli przygotowywani. Kiedy Kościół widział, że już mają wiarę w sercu, wtedy otrzymywali chrzest święty. Wiara i chrzest są tożsame. Chrzest jest konsekwencją wiary. I dlatego też zobaczcie to, co wam mówiłem w którymś dzień ostatnio. Formacja starożytnego Kościoła, ona była nastawiona na to, że najpierw człowiek miał mieć wiarę, dopiero przyjmował chrzest. My często otrzymaliśmy wszyscy praktycznie chrzest trochę na wyrost. Kościół patrzył na wiarę naszych rodziców, czy coś z tego się zrodzi, i zaufał naszym rodzicom, i dlatego otrzymaliśmy dar Chrztu Świętego, a teraz jakby odwrotnie, musimy wracać do korzeni i pytać o swoją wiarę, rozwijać swoją wiarę. Formacja nasza ma prowadzić do tego, żebyśmy coraz głębiej rozumieli, czym jest chrzest w naszym życiu, kim my jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość. Odjąć sobie zbawienie człowiek może sam, kiedy odrzuca Jezusa Chrystusa, kiedy odrzuca Ewangelię Jezusa Chrystusa, kiedy odrzuca dobrą nowinę. No jest mowa też o znakach, które będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Ale te znaki, one są konsekwencją. Tu nie chodzi o jakieś koncentrowanie się na nich, o wystawienie Pana Boga na próbę, bo niektórzy chcą z tego fragmentu Ewangelii czytać właśnie tylko to, nie? Że znaki nam towarzyszyć będą, szczególnie różne grupy charyzmatyczne mają upodobanie w tym fragmencie. Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Ja myślę, że to słowo trzeba dzisiaj odczytać w całości dzisiejszej katechezy liturgicznej i wrócić do listu świętego Piotra. Upokórzcie się pod mocną ręką Boga. Najpierw pokorę. Jeśli masz pokorę, nie wystawiasz Pana Boga na próbę, to Pan Bóg będzie działał w twoim życiu wielkie znaki, ale ty się nie będziesz nimi zajmował. W życiu ojców działy się wielkie znaki. Ja zawsze mówię, że życzę wszystkim, żeby byli takimi charyzmatykami, jak byli ojcowie. Żeby na sam widok demony uciekały przed nami. Żebyśmy mieli tak czyste serca, żebyśmy byli tak zbliżeni do Boga, że nasz cień będzie uzdrawiał chorych. Daj Boże, żeby tak było. Ale żeby dorosnąć do takiego momentu, do takiego zjednoczenia z Bogiem, trzeba wejść naprawdę na drogę wiary. A niektórzy chcieliby już smakować owoców, już czynić wielkie znaki, bez drogi nawrócenia, bez walki o czystość serca, albo wręcz pozyskiwać, wręcz prawie kupować sobie moc od Pana Boga. W Dziejach Apostolskich są takie fragmenty, jest między innymi Szymon Mag, właśnie człowiek, który zajmował się magią, który czynił wielkie znaki, taki kuglarz, który właśnie chciał coraz większą moc pozyskać, i kiedy zobaczył, jakie apostołowie znaki wielkie czynią, co się dzieje wokół nich, to przyniósł pieniądze i chciał kupić od nich Ducha Świętego. No. Więc to nie ten kierunek zupełnie, tak? My nie mamy się tym zajmować. My mamy cieszyć się tym, że nasze imiona są zapisane w niebie, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Jeśli wokół nas będą się działy wielkie rzeczy dla chwały Bożej, dla chwały Jezusa Chrystusa, albo żeby innych przyprowadzić do Jezusa, Zostawmy to decyzji Pana Boga, ale nie koncentrujmy się na tym, nie szukajmy na drodze wiary fajerwerków, bo to nie o to chodzi. Czy Maryja całe życie była pokorna, nie uczyniła żadnego cudu po to, żeby nie zasłaniać sobą Jezusa Chrystusa. Pięknie to tłumaczy święty Ludwik. Umiłowanie życia ukrytego przez Maryję. Ale też święty Ludwik mówi, że w czasach ostatecznych chwała i wielkość Maryi zostanie odkryta. Ale to nie, że Maryja zabiega o tą chwałę. To nie, że Maryja teraz prosi Pana Boga, żeby teraz cuda się działy przez nią i wielkie znaki. Nie. Zobaczcie, wielkie znaki, łaski otrzymujemy przez stawiennictwo Maryi właśnie dzięki temu, że ona się tym nie zajmuje, że ona swoje serce całkowicie skierowała ku Bogu i Pan Bóg się nią może posługiwać całkowicie jako przez przeźroczyste naczynie. Może przelewać swoją łaskę, bo jest całkowicie czysta. Nie ma w niej jakiegoś interesu, który by chciała sobie tutaj ugrać w tym wszystkim. Jest bezinteresowna całkowicie, oddana Jezusowi. I dlatego przez nią się dokonują wielkie rzeczy. Im bardziej my będziemy właśnie tacy, tym bardziej Pan Bóg, jeżeli będzie chciał, to będzie też czynił wielkie znaki w naszym życiu. Im większa pokora, im większa prostota życia, tym Pan Bóg większe rzeczy dokonuje. Ale często jest tak, że człowiek nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, po to, żeby żyć w pokorze. Ja zawsze, kiedy o tym mówię, gdzieś przychodzą mi myśli właśnie z ojców pustyni, ale przychodzą mi też życiorysy różnych pustelników świętych, pięknych ludzi, słuchajcie, którzy żyli naprawdę w wielkiej prostocie, którzy nigdy o sobie i w sobie nie widzieli jakichś właśnie wielkich charyzmatyków, uzdrowicieli, dalecy byli od tego, uciekali. Czuli, że to jest przeciwnik, diabeł z pychą, który przychodzi czasem przez ludzi, którzy ich podziwiali, którzy piękne rzeczy mówili. Czuli, że tam swąd złego ducha jest. Trzeba od tego uciekać, od tego oddalali się. Im bardziej tak jak Jezus, kiedy go chcieli wywołać królem, oddalał się. Tak też żyli ojcowie. Oni nie szukali chwały dla siebie, ale chwały dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. Dla nas to jest też właśnie wzór.